Wtorek, godzina 13.45, to moment, w którym przeniesiemy się w świat fizyki. Dzisiaj dosyć nieoczywisty, ponieważ czeka nas bardzo owocna lekcja historii. Moim gościem w dzisiejszym Naukoncie jest profesor Iwo Białenicki-Birula, z którym przejdziemy całą jego historię i prześledzimy to, jak wyglądało studiowanie i praca naukowa w PRL-u i nie tylko.
Naukont!
Panie profesorze, chciałbym zacząć na samym początku w ogóle od tego momentu pierwszego zainteresowania fizyką. Czy pan pamięta ten moment, w którym ta fizyka, no właśnie, wyszła trochę przed szereg?
No tutaj niewątpliwie taką rolę odegrała olimpiada fizyczna. To była pierwsza olimpiada fizyczna. Matematyczne olimpiady się wcześniej zaczęły. No i w tej pierwszej olimpiadzie fizycznej ja wziąłem udział. To nie było takie oczywiste, ponieważ ja byłem uczniem liceum mechanicznego, co by się wydawało z obecnej perspektywy, że to nie jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście uprawia się fizykę i rzeczywiście tam się uprawiało również wiedzę o tokarce, frezarce i innych tego typu urządzeniach, ale to było bardzo dobre liceum w Rzeszowie, które miało przedwojenne tradycje i to nie zostało jeszcze skonsumowane przez władzę ludową. Dopiero kiedy ja kończyłem to liceum, to już ono zostało zamienione na technikum i to już zupełnie było co innego, ale tamto takie o tradycjach przedwojennym liceum było rzeczywiście na wysokim poziomie. Między innymi na przykład na lekcjach matematyki myśmy się dowiadywali o różniczkowaniu, całkowaniu i to było rzeczywiście na poziomie, który był wyższy niż w szkołach ogólnokształcących wtedy. Co prawda też w niektórych ambitniejszych coś na ten temat było, ale tam to było rzeczywiście postawione na poziomie. I mój nauczyciel fizyki tam, który nawiasem mówiąc był asystentem w Lwowie na uniwersytecie, a tutaj po wojnie osiadł w Rzeszowie i uczył tej fizyki. Chyba on mi powiedział o tym, że jest ta olimpiada. No i ja postanowiłem w tej olimpiadzie wystartować i to był mój taki większy właściwie krok naprzód. Przerobiłem wiele zadań z takiego zbioru Zeilingera, gdzie jest mnóstwo zadań z fizyki. No i udałem się później najpierw do Krakowa, gdzie był etap pośredni, a później do Warszawy na finały, gdzie mi się udało zdobyć pierwsze miejsce, między innymi właśnie dzięki tej znajomości rachunku różniczkowego i całkowego, bo był taki problem z obracającym się prętem, kiedy on się rozerwie, przy jakiej prędkości obrotowej on się rozerwie i to i wymagało, można było oczywiście to robić jakąś metodą sum, ale jak się wiedziało, co to jest całka, no to należało scałkować wszystkie elementy tego pręta, a każdy element miał inny wkład, bo był w innej odległości od środka. No i w ten sposób nieźle mi poszło i od tego czasu to właściwie nie miałem innego wyjścia, jak tylko zająć się fizyką. Między innymi dlatego, że w tym czasie ukazał się, teraz by się powiedziało, dekret, ale to było takie rozporządzenie, które można nawet w internecie znaleźć, dotyczyło większej, lepszej organizacji tych absolwentów różnych szkół i uczelni, która to organizacja by wspomagała budowę socjalizmu. No i ponieważ socjalizm należy budować, nawet jak ktoś nie chce, no to wobec tego powstała taka koncepcja nakazów pracy. Wszyscy, którzy kończyli uczelnie, a również to objęło te szkoły zawodowe, dostawali nakaz pracy. I nakaz pracy obowiązywał, należało się stawić w fabryce, w zakładzie jakimś i budować dobrobyt. No więc jedynym sposobem, żeby się tam wykręcić, no to były pewnie jakieś względy zdrowotne czy coś takiego, ale w moim przypadku tak się złożyło, że zwycięstwo w olimpiadzie dawało prawo do nieskorzystania z tego nakazu pracy. No i zwycięstwo w olimpiadzie również gwarantowało bez egzaminu przyjęcie na uczelnię. No i w ten sposób ja wylądowałem w Warszawie na Wydziale Fizyki i dalej to wszystko już było dosyć automatyczne, no bo jak się raz zacznie, to potem trudno w jakimś momencie zakończyć, skoro wszystko szło dosyć gładko. No więc tak wyglądały te początki.
Naukąt! Do rozmowy z profesorem Iwo Białynickim-Birulą wracamy w dzisiejszym Naukącie już za chwilę. Cały czas w dzisiejszym Naukącie moim gościem jest profesor Iwo Białynicki-Birula, z którym próbujemy przyjrzeć się temu, jak wyglądało studiowanie i praca naukowa w PRL-u.
Naukąt! Niebywałą skromnością pan profesor wspomniał o tej olimpiadzie, o którą ja miałem dopytać i zapytać, ale mam wrażenie, że już wszystko zostało powiedziane. Dodajmy, że to w ogóle była pierwsza olimpiada fizyczna, jaką organizowano w Polsce. Pan profesor ją wygrał, dzięki temu znalazł się no właśnie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w którym to on wtedy znajdował się w zupełnie innym miejscu niż w tym momencie.
Ale również wydział był wspólny. Na początku to była zarówno chemia, fizyka, jak i matematyka. Później chemia odeszła, ale została fizyka z matematyką i dopiero po marcu zostało to uporządkowane, podzielono ten wydział, żeby ułatwić sobie kontrolę, bo akurat Wydział Fizyki i Matematyki nie zasłużyły się dobrze dla władzy ludowej wtedy, bo właśnie tam rekrutowało się z tych wydziałów wśród studentów sporo takich opornych młodych obywateli i dlatego również wtedy zlikwidowano taki przeżytek z dawnej epoki, mianowicie zlikwidowano katedry. I to się odbywało pod hasłem takim, że walczymy z feudalizmem, no bo taki kierownik katedry to miał jakąś władzę i wobec tego będziemy to organizować inaczej i wtedy już przestały te katedry istnieć.
Bardzo mnie zaciekawiła też współpraca z Leopoldem Infeldem, bo mam wrażenie, że to postać, o której powinniśmy się nią chwalić nie tylko u nas w Polsce, ale i na świecie. A pan profesor miał tę przyjemność, że Leopold Infeld był pana kierownikiem podczas doktoratu. Był człowiekiem, który pomagał, nadzorował tą pracę doktorską.
Nadzorować to on nie nadzorował, no bo to był wielki Infeld, który miał wtedy jeszcze, kiedyśmy te studia zaczynali, znaczne wpływy na biurku profesora Infelda stał czerwony telefon, który łączył się bezpośrednio z odpowiednimi telefonami różnych notabli. Oczywiście w miarę upływu czasu te wpływy Infelda malały, aż w końcu w ogóle przestały właściwie odgrywać rolę, no ale on akurat umarł parę miesięcy przed wydarzeniami marcowymi, bo w zimie w 1968 roku, także nie doczekał, aczkolwiek już przewidywał i miał dosyć pesymistyczną wizję, jak to się będzie dalej rozwijało i rzeczywistość potwierdziła jego tą wizję. Jeżeli chodzi o opiekę, no to nie nazwałbym tego opieką. Leopold Infeld zajmował się ogólną teorią zdenności. Ja z ciekawości chodziłem na to seminarium z ogólnej teorii zdenności, ale nigdy nie zająłem się ogólną teorią zdenności wtedy. No później trochę coś tam robiłem w tym kierunku, ale podczas mojego doktoratu no to wpływ naukowy Infelda był żaden. On nie przeczytał mojej pracy doktorskiej, bo go ta tematyka nie interesowała. Zresztą ta praca nie była nadzwyczajna, więc nawet bym nie śmiał mu podsuwać do przeczytania. Ale stosunki wtedy były zupełnie inne na uniwersytecie i wystarczyło, że Infeld powiedział mi, no to niech pan coś przedstawi na ten doktorat. No to ja przedstawiłem i to się następnie już automatycznie potoczyło. On był formalnie promotorem, ale to nie jest rola promotora, którą się obecnie właściwie stosuje przy obecnej organizacji studiów doktorskich. Szczególnie po tej reformie 2+, no to w ogóle nawet zamieszanie powstało, bo tych promotorów właściwie jest kilku. Najpierw poprzednio dodano pomocnika promotora, a A teraz jeszcze jest taka komplikacja, że można mieć innego promotora, kiedy się zaczyna studia doktoranckie, można mieć innego, który tą pracą się opiekuje i tak dalej. W każdym razie wtedy to było wszystko bardziej kameralnie. Przede wszystkim było dużo mniej studentów fizyki. To nie była taka masówka. U nas na roku, to był taki dziwny rok, nietypowy, ponieważ zmieniono system studiów. Zniesiono osobne studia magisterskie. W poprzednich latach to było tak, że były trzyletnie studia, jak powiedzielibyśmy teraz licencjackie, a następnie były dwuletnie studia magisterskie, osobne. Nie każdy po tych trzech latach decydował się na te studia magisterskie, ale nasz rocznik już był po reformie i po prostu skomasowano to do 4 lat i nie było żadnego podziału na część pierwszą i część drugą. Po prostu po 4 latach pisało się pracę magisterską i można było już zostać magistrem. W ten sposób myśmy taki trochę przyspieszony odbyli kurs, no bo ścieśniono te wykłady, które przedtem były rozciągnięte na 5 lat do 4 lat, ale jakoś daliśmy radę.
Naukąt! Naukąt!
I w którym momencie padło na, no właśnie, na tą ścieżkę naukową, którą pan sobie obrał podczas swojej kariery naukowej?
No nie wiem, co pan by nazwał ścieżką. Czy kolejne etapy tej kariery, czy też zainteresowania naukowe. Rozumiem, że panu chodzi o to, czym ja się zajmowałem. Otóż trudno nazwać to określoną ścieżką, ponieważ pracę miałem z różnych dziedzin, chociaż oczywiście to wszystko się jakoś wokół mechaniki kwantowej, kwantowej teorii pola, ale nie tylko, kręciło. I tutaj trudno mi powiedzieć właściwie, jakie były tutaj źródła tych moich kolejnych zainteresowań, bo po prostu kiedy coś mi się wydawało ciekawe, no to tym się zajmowałem, ale to nie było jakoś tak, co teraz jest dużo bardziej w zwyczaju, że się obiera jakąś już bardziej wąską dziedzinę i się drąży po kolei coraz to bardziej może ambitne problemy, ale to wszystko się dzieje w ramach tej jednej dobrze określonej dziedziny. No oczywiście to jest działanie bardziej efektywne, dlatego że się wchodzi do zespołu osób, które coś tam robią, który to zespół pomaga uczestnikom tego zespołu też w uzyskiwaniu wyników. No i potem oczywiście ten zespół ma jakieś tam kontakty zagraniczne, więc też się później wyjeżdża do osób, które się podobnymi rzeczami zajmują. I tak to w tej chwili średnio wygląda ta kariera naukowa. Poprzednio było zupełnie inaczej za naszych czasów. Mianowicie, kiedy ja skończyłem doktorat, no to wtedy była taka możliwość, że Amerykanie udostępnili jakieś tam stypendia dla polskich uczonych, no i można było coś takiego uzyskać, ale to też nie na zasadzie takiej, jak teraz jest, że aplikant składa jakieś tam podanie. To wszystko było załatwiane odgórnie. Znaczy, była jakaś tam pula tych stypendiów, która była centralnie sterowana i następnie moja decyzja właściwie nie odgrywała żadnej roli, gdzie ja chcę pojechać. Intveld zdecydował, że tam były różne uniwersytety wymienione w tym wykazie dostępnych uniwersytetów. On wybrał Uniwersytet w Rochesterze, argumentując w ten sposób, te inne to są duże, w dużych miastach, to lepiej, żeby pan pojechał do takiego trochę mniejszego. Rzeczywiście Rochesterski Uniwersytet w porównaniu z takim Harvardem czy Columbią, to był stosunkowo taki prowincjonalny, aczkolwiek zupełnie niezły uniwersytet. A powód, dla którego Lindfeld wybrał, otóż znał głównego fizyka wtedy w Rochesterze, który tam działał, to był Marszak. Marszak to był fizykiem jądrowym, ale również był aktywny, powiedzielibyśmy dzisiaj, w sferze politycznej. On odgrywał właściwie pierwszoplanową rolę przy zorganizowaniu pierwszych tych konferencji fizyki wysokich energii, które potem cyklicznie się odbywały i potem to już inni ludzie trochę przejęli, bo to już była bardzo duża impreza, ale w tych pierwszych to on odgrywał bardzo istotną rolę, bo również działał właśnie po tej linii takiej administracyjno-politycznej. No więc ja pojechałem do tego uniwersytetu w Rochester, ale tam też zajmowałem się po prostu tym, co mi do głowy przyszło i nie pracowałem pod kierunkiem Marszaka, tylko sobie tak po swojemu coś tam robiłem. No i wróciłem po 2 latach z tego postdoka, jakby się teraz powiedziało. Wtedy nawet ten termin nie był tak powszechnie stosowany. No i potem ta kariera się potoczyła normalnie. No tak. Kolejne stopnie tej kariery zdobywałem.
Naukąt.
I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Ale to nie koniec naszych spotkań z profesorem Iwo Białynickim Birulą. Będziemy starali się przybliżać wam to, jak wyglądała nauka, studiowanie i praca naukowa w PRL-u i nie tylko.